Na początku lutego sąd rejonowy wydał zgodę na aresztowanie Zbigniewa Ziobry.
Sąd próbuje odsunąć od siebie, powiedzmy, podjęcie tej decyzji. W tej sprawie aresztowej pana Ziobry jest zgromadzonych niecałe 6 tysięcy, zdaje się, tomów akt. No to są jakieś już absolutnie w ogóle kosmiczne liczby.
Czy politycy rządzący krajem ponoszą w Polsce jakąkolwiek odpowiedzialność za swoje działania?
Współpracowniczka Zbigniewa Ziobry, no te śledztwa teoretycznie nadzoruje. A teraz, prawda, jest to zabetonowane, jest ten układ jaki jest i być może tam po prostu niektórym osobom jest w nim dobrze. No.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam mojego i Państwa dzisiejszego gościa. Jest z nami Maciej Czapluk z Polityki Insight. Dzień dobry, Maćku.
Dzień dobry.
Zbigniew Ziobro odnalazł się w Stanach Zjednoczonych. Na razie nie wiemy, gdzie przebywa Marcin Romanowski. Nie ma go w dotychczasowym mieszkaniu w Budapeszcie. Zniknął. Zbigniew Ziobro, pytany o Romanowskiego, nie chciał udzielić odpowiedzi. Mówił, że bardzo chętnie będzie dzielił się informacjami na temat swoich dalszych planów i wiemy, jakie są dalsze plany Zbigniewa Ziobry. Będzie korespondentem politycznym telewizji Republika właśnie w Stanach Zjednoczonych. Udzielił wywiadu Republice Zbigniew Ziobro 10 maja w niedzielę wieczorem. Wyglądał na człowieka zadowolonego, wręcz śmiał się rządzącym w twarz, radząc, by dobrze przygotowali się do procesu ekstradycyjnego.
Tak, może zacznę tak, jak ty zaczęłaś od początku. Gdzieś wczoraj mi mignęło jakieś zdjęcie pana Romanowskiego, jakoby miał wykładać, zdaje się, czy być jakimś takim, prawda, pracownikiem naukowym jakiejś uczelni chyba w Stanach Zjednoczonych. Także też chyba tamte kroki zostały skierowane.
Portal w polityce.pl najpierw podał, że zniknął, a potem, że jest także jak Zbigniew Ziobro w Stanach, tak. Tylko że nikt inny tej informacji jeszcze nie potwierdził.
Tak, tak. Natomiast co do samego pana ministra Ziobry, no to faktycznie on chyba ma prawo być zadowolony z tej swojej sytuacji. No jeśli się tam znalazł, no to trzeba zakładać, że odbyło się to za jakąś zgodą strony amerykańskiej, krótko mówiąc.
Czyli była to decyzja polityczna.
No wydaje się, biorąc pod uwagę wszystkie, prawda, te rygory wizowe i te wszystkie wymagania, jakie trzeba spełnić, żeby do Stanów Zjednoczonych wlecieć, to musiała być zgoda, prawda, jakaś taka polityczna udzielona panu ministrowi. No więc też z kolei można założyć pewnie, że on tam korzysta w jakiejś formie z opieki, prawda, czy rządu amerykańskiego, czy jakiejś części administracji amerykańskiej. I to jest jedna rzecz. No druga rzecz to jest to ewentualne już zapowiadanego i przez polityków, i przez komentatorów postępowanie ekstradycyjne, tak? Politycy koalicji rządzącej, no po tym jak się okazało, że pan minister tam faktycznie jest, pan były minister, to prawda się podniosło, że no to my wystąpimy do strony amerykańskiej o ekstradycję pana Ziobry. Pierwszy z tym chyba wyskoczył pan minister Żurek jeszcze w niedzielę, kiedy te informacje dotyczące przebywania pana Ziobry nie były takie, powiedzmy, potwierdzone. No wczoraj, tak, czyli 11 maja wyprostował tę wypowiedź poniekąd rzecznik prasowy prokuratury krajowej, prokurator Nowak, zdaje się, mówiąc, że taki wniosek to będzie można złożyć dopiero we wrześniu, kiedy sąd w drugiej instancji rozpatrzy sprawę aresztową pana Ziobry.
Czyli to jest właściwie pieśń przyszłości, ale też powiedzmy właśnie o tym posiedzeniu, które zostało zaplanowane dopiero na 8 września, bo przypominam, że na początku lutego sąd rejonowy wydał zgodę na aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Wtedy też prokuratura natychmiast wystąpiła z wnioskiem o europejski nakaz aresztowania. I obie te sprawy nie są zakończone. W lutym mamy decyzję sądu rejonowego. Jest zażalenie obrońców Ziobry. Ma i Ziobro jego obrońcy do tego prawo, rzecz jasna. No i jest przepis, który mówi o tym, żeby rozpatrywać to w ciągu tygodnia, w ciągu 7 dni. A my mamy posiedzenie wyznaczone na 8 września.
Tak, tak. No
to... I mamy oczekiwanie z decyzją o europejskim nakazie aresztowania na tę decyzję w sprawie aresztowania.
Tymczasowego aresztowania, tak. No... No, może to faktycznie wyglądać tak, że sąd no, próbuje jakby odsunąć od siebie, powiedzmy, podjęcie tej decyzji, no, która z wielu powodów, możemy też o nich pewnie porozmawiać później, może być dla niego niewygodna, tak? No bo z jednej strony to no, wiadomo, jak media, zwłaszcza te, powiedzmy, prawicowe, nazwijmy je, no, traktują sędziów, czy szerzej w ogóle pracowników wymiaru sprawiedliwości w sytuacji, w której oni wydają jakieś decyzje niekorzystne dla przedstawicieli tejże prawej strony sceny politycznej, tak? No więc taki sędzia, czy taka sędzia może się obawiać tego, że zaraz, prawda, trafi na jakieś czołówki, jakichś, nie wiem, portali, telewizji i tak dalej, będzie prześwietlany jej majątek, jej rodziny i nie wiadomo korzenie. Kogo tam jeszcze. Korzenie, tak, dokładnie. I to jest jedna strona tego medalu, no, czyli powiedzmy ten łańcuszek taki, który idzie, tak? No, że jeden sąd właśnie czeka na drugi czeka jeszcze na coś innego. I to jest, tak jak mówię, jedna rzecz.
Dobrze, nazwijmy to. Efekt mrożący, bo to jest bardzo poważna sprawa. Jeżeli sąd no, próbuje odepchnąć od siebie te decyzje, gra na zwłokę i za tym wszystkim stoi obawa, obawa, która ma uzasadnienie, bo Zbigniew Ziobro niejednokrotnie po 2023 roku groził, tak? Ja pamiętam taką konferencję Zbigniewa Ziobry, jeszcze był wtedy w kraju po wygranych przez Karola Nawrockiego wyborach prezydenckich, kiedy się ustawił przed KPRM-em i mówił, że on się zwraca do sędziów i do prokuratorów, żeby nie podejmowali różnych takich decyzji, do których rządzący będą ich namawiać, bo my wrócimy, bo wtedy PiS był przekonany, że zwycięstwo Nawrockiego sprawi, że Prawo i Sprawiedliwość właściwie w przeciągu może półrocza, może będą przyspieszone wybory, wróci do władzy. Więc ten komunikat oczywiście do śledczych, do sędziów poszedł, tak? Więc no to może jest być ta obawa, że jak wrócą, to będą się mścić, więc wtedy będziemy mogli udowadniać, żeśmy działali zgodnie z procedurami, uwzględniali wszelkie wnioski obrony i tak dalej i tym podobne.
Tak, tak. I tak jak mówiłem, to jest jedna strona chyba tego, natomiast no, drugą faktycznie jest to i to już przed nagraniem o tym sobie rozmawialiśmy, tak, no, że w tej sprawie aresztowej pana Ziobry jest zgromadzonych niecałe 6 tysięcy, zdaje się, tomów akt, tak? No, wypada też powiedzieć, że pewnie nie wszyscy muszą to wiedzieć, że jeden tom no to jest około 200 kart, tak? Czyli 400 stron to jest jeden tom. No tych tomów mamy 6 tysięcy, no to są jakieś już absolutnie w ogóle kosmiczne liczby tych stron, no bo to już jest w milionach liczone. I faktycznie jakby może być tak, że o czym też już wspominałaś, że no, no, że takie jest powiedzmy prawo na przykład obrońców i samego podejrzanego, tak, żeby nie wiem, żeby mnożyć takie właśnie jakieś wnioski, żeby mnożyć jakieś opinie, występować o nie i krótko mówiąc ten materiał dowodowy, nazwijmy to, w tej sprawie mnożyć.
Ale z drugiej strony mamy sprawę Romanowskiego. Była decyzja Sądu Rejonowego, zgoda na tymczasowe aresztowanie i 10 dni później sędzia wydał zgodę na wydanie europejskiego nakazu aresztowania, nie czekając na decyzję sądu drugiej instancji, która zapadła dopiero po kilku miesiącach.
Tak, no ale to tutaj z kolei wracamy znowu do tego czekania, tak? Do czekania na europejski nakaz aresztowania dopiero po ewentualnym uprawomocnieniu się tego postanowienia dotyczącego tymczasowego aresztowania. No, tak mamy chyba ten system skonstruowany, że sędziowie są niezawiśli, no i teoretycznie no mogą pewnie w świetle właśnie prawa takie decyzje podejmować, natomiast no...
Tylko pytanie o motywację, bo czy nie jest... Tak, że sędzia powinien dostrzegać złą wolę po stronie obrony. Kiedy na przykład obrońca składa zażalenie na jakąś decyzję, ale nie podpisuje tego dokumentu, robiąc tym samym szkolny błąd, tak? Być może celowo, ponieważ to po prostu przedłuża czas rozpatrywania tego zażalenia, właściwie nadania biegu dalszej procedurze. Potem nie odbiera pisma z sądu, odbiera awizo w ostatnim 14 dniu, potem oczywiście ma czas na to, żeby odpowiedzieć na to pismo i to się robią tygodnie.
Tak, no tylko no... Ja szczerze mówiąc niespecjalnie widzę wyjście z tej sytuacji. W sensie, no, Jakby oczywiście, nie wiem, czy to można nazywać złą wolą, tak? No ale oczywiście jest tak, że no, ci pełnomocnicy...
prawo obrony,
tak,
by robić wszystko, by ochronić klienta.
Tak, dokładnie. Tak. Ale jeszcze wracając na chwilę do tych 6 tysięcy tomów akt, to ja już nie jestem jakby pewny, natomiast mam w pamięci taki wywiad z prokuratorem krajowym Kornelukiem, który w jakiejś zdaje się telewizji, on jakby przedstawiał to jako... No nie wiem, czy można mówić sukces, tak? Ale on mówił, że to prokuratura zebrała tyle materiału dowodowego, tak? No więc to jakby niekoniecznie musi być tak w tej sytuacji. Być może jest inaczej, być może ja to jakby źle pamiętam, ale no nie do końca chyba musi być tak, że to, prawda, mecenas Lewandowski te 6 tysięcy tomów wyprodukował. Tylko może to po prostu tak jest, że prokuratura też chciała, nie wiem, no pokazać, prawda, jak to ona ciężko działa i pracuje i ten materiał taki, no już można powiedzieć wręcz humorystyczny zgromadziła, no bo to jest jakaś, no mówię, niewyobrażalna ilość. Natomiast co do tych, co do tego postępowania, tak, no mamy, to się nie bezpośrednio, powiedzmy, wiąże z tematem rozliczeń jako takich, tak, jako je rozumiemy, prawda, PiS-u i tak dalej. Natomiast no, ze sprawą europosła Brauna, tak? No, mm-hmm. Który też ogólnie z tych wszystkich procedur i z tego wszystkiego, z tego prawa, nazwijmy to, przepisów, no uczynił sobie plac zabaw, w sensie, no on robi tam co chce, tak? No wchodzi na przesłuchanie, wychodzi, oddala mm-hmm. się, składa wniosek, nie wraca i tak dalej. No jakby nie bardzo mi przychodzi, w sensie, no te przepisy jednak, one muszą być projektowane i uchwalane na jakieś takie, powiedzmy, standardowe, nazwijmy to, okoliczności, tak? No bo ich jest, zakładam, pewnie 99% w systemie wymiaru sprawiedliwości, tak? No, jak się trafi ten 1%, czy ten 1 na 100 takich właśnie przypadków, jak, nie wiem, właśnie jak pan Braun, czy jak pan Ziobro, czy jak pan Romanowski, czy Kuczmierowski, czy jakikolwiek inny z tego grona, no...
To specjalnie na tę okazję wynotowałam jedynkę faktu z 8 maja. Cyrk, a nie silne państwo. Kwity na Brauna utknęły na poczcie. Mejza wciąż ma prawo jazdy. Ludzie, gdzie my żyjemy? I chyba to jest zasadne pytanie. Ziobro, który jest takim typem człowieka, który jest mocny w gębie, kiedy czuje się bezpieczny, kiedy ręka sprawiedliwości jest daleko. Teraz, jak mówiłam, śmieje się rządzącym w twarz, bo czuje się pewnie na gruncie amerykańskim i wie, że ten proces ekstradycyjny może potrwać po prostu wiele lat. A jeszcze, jak mówiliśmy, pieśnią przyszłości jest to, kiedy się rozpocznie. Natomiast niewątpliwie jest to symbol, tak sobie myślę, fiaska rozliczeń poprzedniej ekipy przez obecnie rządzących. Włodzimierz Czarzasty mówił o Waldemarze Żurku tak, kiedy Żurek został następcą Adama Bodnara w resorcie sprawiedliwości. Człowiek, który się nie certoli, będzie przyspieszał we wszystkim. No i co? Okazało się, że rzeczywistość skrzeczy?
To znaczy, ja na tą sprawę rozliczeń to patrzę chyba bardziej trochę tak, że one są faktycznie fiaskiem. To ciężko też powiedzieć, że się skończyły, no bo cały czas mamy trochę czasu. Natomiast, że to faktycznie jest fiasko, ale bardziej bym powiedział względem jakby tych zapowiedzi, które były. Na przykład w kampanii wyborczej, tak? Przed 23. No to już sławne, prawda, wyprowadzanie w kajdankach prezesa Glapińskiego, wsadzanie do więzień od Obajtka do przez Morawieckiego do tam jeszcze kogoś.
A bo to wszystko dobrze i łatwo wyglądało, tak, jak się o tym mówiło na konferencjach prasowych?
Czy na wiecach, czy w programach telewizyjnych, dokładnie tak. Natomiast jestem, no nie chcę mówić przekonany, no bo nie wiem, co ci politycy myślą, tak? Natomiast z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzam, że no przecież oni musieli mieć świadomość tego, że to nie będzie tak. Mhm. W sensie, że to tak nie działa, po prostu. I ja nie wiem, czy to jest tak, że to nie działa tylko w Polsce. Może to nie działa tylko w Polsce. No może niestety, nie wiem, coś tu u nas, prawda, jest takiego, że...
ten ciąg przyczynowo-skutkowy tak łatwy w ujmowaniu publicystycznym, w ujęciu prawnym już nie jest tak łatwy do udowodnienia.
No bo później dochodzimy do momentu, w sensie ja tak trochę będę skakał pewnie po tych tematach, jeśli można, ale no jest sprawa połączenia, prawda, tego Lotosu z Orlenem, tak? No i też słyszeliśmy, że prawda, tam czy to będzie można odkręcić, czy nie będzie można, no to
no,
prawda, zobaczymy,
oczywiste.
Ale że szwindel oczywisty i że Obajtek to w ogóle ten. No to już pomijam jakby kwestię tego, za co w tym momencie pan Obajtek ma uchylane immunitety, bo to jest tam kwestia wynajęcia, prawda, agencji detektywistycznej za 300 tysięcy złotych na Koszorlenu, to są jakieś tam kwestie podatkowe, że tam zeznania podatkowego nie uzupełnił prawidłowo, jakieś tego typu rzeczy, nie ma mowy. No i już nie pamiętam, to był chyba końcówka 24, może 25 już rok, kiedy był jakiś taki, i on przeszedł, tak moim zdaniem niespecjalnie zauważony, komunikat o tym, że prokuratura skończyła tłumaczyć umowę od sprzedaży, zdaje się, części tych aktywów tam Saudi Aramco czy jakiemuś innemu podmiotowi. I to trwało rok. Znaczy, tłumaczenie umowy, ja nie wątpię, skomplikowane, wszystko się zgadza, tak? Ale trwało rok. Znaczy, no... Nie wyobrażam sobie świata, w którym Donald Tusk czy nie wiem, jakiś inny polityk startujący w tych wyborach w 2023 roku, no ma świadomość i mówi to z pełnym przekonaniem, że w rok czy w dwa lata my doprowadzimy do skazania kogoś. Mhm. Znaczy, moim zdaniem to od początku się opierało na jakichś takich fałszywych założeniach, trochę pewnie chcieństwa.
No
trochę.
Ale ta obietnica była leitmotywem kampanii 2023 roku. To ziarno zostało zasiane i ludzie zaczęli czekać. I przecież rozmaite badania, które pojawiały się od 24 roku, kiedy minęło już trochę czasu od początku, od startu gabinetu Donalda Tuska, pokazują, że ludzie czują wściekłość, rozgoryczenie, żal, zawód, gniew.
Tak, no... Ze wszystkim tym, co mówisz, się zgadzam. Przy czym, tak jak mówię, no, to jest moim zdaniem wina jakby tego jakby poziomu, że tak powiem, od którego wychodziliśmy, tak? Gdzie te oczekiwania względem tych działań były tak rozbuchane, tak prawda, napędzone wręcz, że no, że tu faktycznie większość osób prawdopodobnie uwierzyła, no, że już za chwilę po prostu wszyscy ci ludzie w tych kajdanach skończą.
No dobrze,
skończą.
Ale spójrzmy na to szerzej, bo ja mam takie wrażenie, że w Polsce, jeżeli chodzi o elity polityczne, nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje działania. Bo to nie jest tylko problem rozliczenia ekipy PiSu i wyprowadzenia w kajdankach tych osób, które zostały wskazane podczas wieców wyborczych 23 roku. To jest naprawdę bardzo poważne pytanie o to, czy politycy rządzący krajem ponoszą w Polsce, mogą ponieść jakąkolwiek odpowiedzialność za swoje działania. Polityczną? Nie. Bo właściwie Trybunał Stanu nie działa, tak? Karną, jak się okazuje, też nie, ponieważ no, młyny wymiaru sprawiedliwości w Polsce mielą nadzwyczaj powoli. Tak powoli, że właściwie to wskazanie winy i wymierzenie kary, no gdzieś niknie za horyzontem.
Tak, no i jeszcze do tego należy na przykład w kwestii tych obietnic, prawda, o których już tu chwilę rozmawialiśmy przed tym 23 rokiem, no to z jednej strony była mowa o tym, że prawda, zaraz już to się wszystko stanie, no a z drugiej strony były obietnice tego zerwania przede wszystkim z pracą prokuratury, tak jak ona pracowała za czasów Zbigniewa Ziobry, że teraz to już będzie, prawda, niezależnie, będzie prawidłowo, będzie wszystko proces... Jak to pogodzić? Nie da się tego...
No dobrze, to są dwa problemy, jeżeli chodzi o prokuraturę. Jeden, że prokuratura ma być niezależna, tak, a nie na telefon. Drugi, nie udało się do końca przejąć prokuratury. To znaczy, nie o to chodzi, że to będzie zasada TKM, tylko chodzi o to, że nie udało się odsunąć od władzy tych, których zainstalował jeszcze Zbigniew Ziobro.
Tak. Ja nie pamiętam, nie jestem pewny, czy na pewno dobrze to oddam, natomiast zdaje się, że na 9 zastępców prokuratora krajowego,
3
jest powołanych, tak, a 6 jest cały czas z tego poprzedniego, no w tym choćby na przykład pani Marczuk, tak, czyli zastępczyni prokuratora krajowego do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji, no czyli taka, powiedzmy, zastępczyni od absolutnie najważniejszych spraw, wszystkich tych w zasadzie, tak, no bo nie wiem, IRARS, przecież to jest zorganizowana grupa przestępcza, i Fundusz Sprawiedliwości to jest zorganizowana grupa przestępcza. No czyli teoretycznie ta pani Marczuk, bliska, no nie wiem czy znajoma, no współpracowniczka Zbigniewa Ziobry, no te śledztwa teoretycznie nadzoruje, tak? Co więcej, no to nie jest, myślę, wielką tajemnicą to, że Donald Tusk podobno od jakiegoś czasu ma mieć już na biurku przygotowane wnioski o odwołanie tych wszystkich zastępców razem z ekspertyzami jakimiś takimi prawnymi przygotowanymi przez, jak rozumiem, jakieś liczące się autorytety. fakty no, wskazujące, że on faktycznie mógłby tak zrobić, natomiast on z różnych powodów nie robi nadal.
A z jakich? Czy my wiemy? Bo na przykład, i tutaj zawsze wraca ta kwestia, jakoś chyba na telewizji rządzącym bardziej zależało, bo udało się tam wejść i wyłączyć sygnał.
Tak. Tak, bardziej. A dlaczego on tego nie... dlaczego on tego nie robi? No to znaczy, może jeszcze tylko słowo takie, powiedzmy, wyjaśnienie, że przed 23 rokiem PiS w taki sposób zmienił przepisy, że żeby odwołać prokuratora krajowego i jego zastępców...
Trzeba mieć zgodę prezydenta.
Trzeba mieć zgodę prezydenta, tak?
No, no chodziło o zabetonowanie tego układu.
Tak. Prokuratora Barskiego, byłego prokuratora krajowego, udało się odsunąć wskutek takich, prawda, sprytnych działań prawnych ministra Bodnara, natomiast no cała ta...
Bo chyba też nigdy nie był tak naprawdę legalnie i prawnie powołany.
Tak, no tak. Dlatego mówię, że nie usunąć, tylko bardziej, że nie odwołać, tylko właśnie jakoś tak bardziej prawnie usunąć go z tego zajmowanego przez niego urzędu. Natomiast tych pozostałych zastępców w liczbie właśnie 6, no oni dalej na tych stanowiskach są, tak? No i teraz dlaczego Donald Tusk ich nie odwołuje? No z tego, co ja gdzieś tam słyszałem, to z jednej strony ma słuchać jakichś takich głosów, powiedzmy, które, no bo jest to, nie ukrywajmy, no byłoby to działanie jakieś takie na granicy pewnie prawa, tak? Tak jak mówię, no te opinie mają istnieć, mają mu wskazywać jakby dopuszczalność takiego ruchu. Natomiast no byłoby to na pewno bardzo mocno kontestowane, krytykowane i przez tą drugą stronę sceny politycznej. I mają mu to pewne osoby gdzieś tam z bliskiego otoczenia odradzać, no że być może nie warto się w takie rzeczy tutaj, prawda, angażować. Ale też słyszałem, że z samej prokuratury i to od osób takich, powiedzmy, już przez tą obecną ekipę powołanych, no też nie do końca powiedzmy, też nie do końca im to jest, że tak powiem, w smak, gdyby premier taki ruch zrobił, no bo to mogłoby wpłynąć trochę na ich też pozycję, no bo teoretycznie oni teraz też, jakby do ich odwołania jest potrzebna zgoda prezydenta, tak? Czy prezydent by, nie wiem, na przykład gdyby komuś wpadł do głowy odwoływania na przykład obecnego prokuratora krajowego, tak? Dariusza Korneluka. Mhm. No czy prezydent musiałby tej zgody udzielić, czy nie? Czy można go odwołać? No, a teraz, prawda, jest to zabetonowane, jest ten układ jaki jest i być może tam po prostu niektórym osobom jest w nim dobrze, no.
To spójrzmy, jak Donald Tusk tłumaczy to, co dzieje się w obszarze rozliczeń. O tym premier mówił w połowie kwietnia. Że rozliczenia poprzedniego rządu idą za wolno, ponieważ obiektywne okoliczności prawne bardzo to utrudniają, że rządzący mają realne ograniczenia, zarówno jeżeli chodzi o prokuraturę, jak i o większość parlamentarną, weta prezydenckie, że prawo dzisiaj w Polsce jest niedoskonałe, a miejscami bardzo złe, że premier jest gotów do działania bardzo zdecydowanego, ale chce działać i będzie działał zawsze w ramach prawa i wreszcie, że kwestia rozliczeń i odpowiedzialności ludzi, którzy albo kradli, albo nadużywali władzy, czy nadużywali publicznych pieniędzy, jest dla niego sprawą bardzo ważną. Moim zdaniem to twardemu elektoratowi absolutnie nie wystarczy i on będzie czuł duży żal, że te rozliczenia się ostatecznie nie wydarzyły, ale to też jest rodzaj napięcia politycznego teraz w koalicji 15 października, ponieważ Szymon Hołownia ma też duży żal do premiera, że to prokuratura zajmuje się jego sprawą i potencjalnym studiowaniem tak zwanym w kolegium humanum, natomiast właśnie teraz Polska 2050 zaczyna pytać, dlaczego rozliczenia idą tak wolno i dlaczego śledczy nie zajmują się. No i tutaj padają te wszystkie nazwy afer, które były słynne w latach 2015-2023. No dość obłudne, no ale no tak to właśnie działa, tak? Polska 2050 teraz rozlicza Tuska. Dlaczego właściwe osoby nie zostały rozliczone?
Tak. Wcześniej będąc orędownikiem tego, żeby, prawda, wszystko się odbywało zgodnie z procedurami, żeby wszystko
szło... I że w ogóle rozliczenia nie są najważniejsze. Tak, tak, najważniejsze tak. Jest załatwianie spraw, tak?
Tak, 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 tak.
To jest tak zwana mądrość etapu.
Etapu, tak. No... W sensie... Ja to widzę tak, że to tak, tak przynajmniej wydaje mi się, że no to nie jesteśmy chyba w stanie wskazać jakby jednego powodu, dla którego one idą albo one nie idą, tak? W sensie, że w tej sprawie idą trochę szybciej, w tej nie. No, tak jak mówię, to jest od momentu jakby błędnych założeń tych wejściowych jakby do tego zagadnienia, tak? Czyli tych obietnic właśnie, tego napędzania, prawda? Tego takiego, tych oczekiwań społecznych, że to już zaraz, tak? Z drugiej strony, no mówię, no ciężko jest pogodzić, prawda? Jakieś takie, nie wiem, no ja nawet nie mówię o ręcznym sterowaniu, ale nie wiem, no żeby zlecać na przykład teoretycznie przecież, no zgodnie z przepisami uchwalonymi przez PiS, z tego co kojarzę, no to prokurator, nie wiem, krajowy na przykład, czy jacyś prokuratorzy z prokuraturzy krajowej, no oni mogą, nie wiem, wydawać jakieś polecenia na przykład prokuratorzy. Natomiast ja widzę już ten wrzask w tym mediów prawdopodobnie, nazwijmy to, nie wiem, centrowych, liberalnych czy jakiś, no że jak to tak? Przecież to są praktyki z czasów Ziobry, że prawda, prokuratorze mm-hmm. się, prokuratorowi czy prokuratorce się wskazuje, co ona ma robić. No przecież to miało być niezależne. No, to, mm-hmm. no i to tak stoi, prawda? Sama sytuacja w tej prokuraturze, no to o czym mówiłaś, czyli że nie do końca się udało, no przejąć to jest faktycznie nie najlepsze słowo, tak? Natomiast no jakby nie do końca udało się tych ludzi, powiedzmy, którzy kierowali nią w latach poprzednich, odsunąć od władzy. No, natomiast też tam na pewno jest bardzo dużo osób, po prostu takich zwykłych prokuratorów szeregowych, tak? Którzy też mają jakieś, prawda, swoje sympatie, antypatie. No trochę to, co też mówiłaś w przypadku tych sądów, no że a może ja to przeczekam, a może ja, tak? No,
tym bardziej, że wygrana Nawrockiego uruchomiła pewnie też...
Inną trochę dynamikę tego wszystkiego.
I dynamikę polityczną i takie myślenie, że może za moment wróci ta poprzednia władza. Jeszcze zapytam cię o los polityczny Waldemara Żurka, bo on zastąpił Adama Bodnara podczas rekonstrukcji, która odbyła się w lipcu zeszłego roku. No to jest tak, że Adam Bodnar nie miał zaplecza politycznego, Waldemar Żurek nie ma zaplecza politycznego, to nie są ludzie partii, więc mogą też robić za tak zwane zderzaki. Kiedy Waldemar Żurek obejmował po Bodnarze to stanowisko, 31 lipca ubiegłego roku odbyła się jego pierwsza konferencja, to po tej konferencji kolektyw analityczny Res Futura pisał, jak dobre wrażenie Żurek zrobił na elektoracie Koalicji Obywatelskiej. Zacytuję, po miesiącach komunikacyjnego chaosu i medialnej defensywy rząd Tuska wreszcie odzyskał narrację. Momentem przełomowym była pierwsza konferencja Waldemara Żurka. Wszedł na mównicę, nie użył wielkich słów, nie opowiadał o wizjach, tylko pokazał, co zrobił i co zrobi dalej. To wystarczyło, algorytmy go zrozumiały, użytkownicy podali dalej, emocje wytworzyły się same. Tak jak mówiłam, mam wrażenie, że po tych emocjach absolutnie nie ma już śladu. Pytanie, czy Waldemar Żurek dotrwa na swoim stanowisku do wyborów 27 roku, czyli do końca kadencji, bo ewidentnie tym ruchem kadrowym Donald Tusk usiłował odzyskać zaufanie tego twardego elektoratu rządnego rozliczeń. Żurkowi też się nie udało, a Adam Bodnar elegancko, ale jasno dawał do zrozumienia, że te pierwsze sukcesy, które osiągał Waldemar Żurek, to była po prostu konsumpcja tych procesów, które zostały uruchomione od 24 roku.
Tak. Co do przyszłości Waldemara Żurka, to... No to pewnie będzie zależało od sytuacji no takiej ogólnej politycznej, tak? Z jednej strony, no bo tak, czy premier ma w koalicji większe problemy teraz niż Waldemar Żurek? No niewątpliwie ma. Mm-hmm. Znaczy, cały ten zamęt z Polską 2050, z Centrum, prawda, z tym wszystkim, co się tam dzieje, no to na pewno jest bardziej politycznie angażujące niż kwestia Waldemara Żurka. To, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, no czy on... Czy tak mi się wydaje, że czy w premierze będzie jakby wyrośnie na tyle przekonanie, że ktoś inny zrobiłby to lepiej? W sensie, no jeśli tak, no to być może, tak? Tylko z drugiej strony, no znowu kto, tak? Eskalowanie dalej, jak, znaczy, no bo rozumiem, że trochę z tym, w cudzysłowie to
poseł
mówię.
Poseł Giertych.
No właśnie, czy jakby kolejny co jest poseł Giertych, tak? Być może na przykład, nie wiem, no będzie jakieś zgodne z tym, co czytałaś te cytaty z premiera z połowy kwietnia, gdzie było takie, no powiedzmy, no nie wycofywanie się, ale studzenie emocji, tak? No może w drugą stronę, może jakiś, nie wiem, no Arkadiusz Myrcha, który powiedzmy jest polityczny, ma pewnie zaplecze, ale no nie kojarzy się chyba z jakimś takim bardzo prawda, ofensywnym, dynamicznym politykiem. No więc to pewnie będzie zależało od sytuacji, która powiedzmy za jakiś czas, gdyby, no nie wiem, jakaś afera na przykład wybuchła, tak? Gdyby coś takiego ewidentnego, co by obarczało ministra Żurka się wydarzyło, no to pewnie byłoby łatwiej ten ruch podjąć. Natomiast w tej obecnej sytuacji, która jest, no trochę chyba ja bym nie widział sensu. No.
Mm-hmm, żeby nie było tak, że zamienił stryjek siekierkę na kijek, tak?
Tak, no a on jednak też no... W kwestii rozliczeń to pewnie różnie można na to patrzeć, tak? No ale nie wiem, no jakoś tam powiedzmy dowiózł tą ustawę o tym, znaczy no też nie dowiózł, no ona nie jest uchwalona, ale o tym statusie sędziów, tak? No prace się nad nią jakoś tam posunęły. Rozumiem, że teraz opadł zapał, no bo już jakby nie ma żadnych złudzeń, że ona może wejść w życie, tak? No ale jest, nie wiem, no jest wybór teraz tych sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Jest ta sprawa w Trybunale Konstytucyjnym, tak? To z tym ci sędziowie
tylko
są,
wszędzie
nie są,
będzie pad, tak jak jest pad w Trybunale Konstytucyjnym, będzie. Tak będzie w KRS-ie.
Tak,
przewiduje.
Zgadzam się. No tylko pytanie, no na ile w tym jest odpowiedzialności Waldemara Żurka? No, mm-hmm. No i tak jak mówię, no pytanie, czy ktoś inny
zrobiłby...
No jest
druga strona, która ma ewidentnie złą wolę i robi wszystko, tak, żeby ten chaos prawny był utrzymywany i pogłębiany.
Tak, no i to trochę to jest taka klamra z tymi rozliczeniami, tak? No, że to też jest jakby... Tam też z jednej strony są, powiedzmy, jakby ta strona, która... chciałaby pewnie, no bo zakładam, że w jakimś sensie by chciała, tak? Prowadzić te postępowania spokojnie, tak jak się one powinny toczyć, prawda? Te kolejne etapy. No a z drugiej strony mamy osoby, no które jakby użyją absolutnie wszelkich metod do tego, żeby coś, nie wiem, storpedować, prawda? Zablokować, utrudnić, wydłużyć i tak dalej.
Kwadratura koła.
No tak.
Maciej Czapluk, Polityka Insight. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To był podcast Temat Tygodnia. Wracamy za tydzień. Wszystkie odcinki znajdą państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcasty, ale też Spotify, YouTube, Apple Podcast. Tam też jesteśmy. Do zobaczenia, do usłyszenia.